Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Dzień dobry Państwu. Wczoraj ruszył największy studencki festiwal w regionie, czyli oczywiście Juwenalia Poznańskie. Imprezę otworzył minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek, który dziś jest już w naszym studiu. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie. Nie otwierałem tam, wręczałem nagrodę, bo rektorzy otwierali imprezę, no bo to jest impreza studencka, a pani prezydent wręczyła klucze od miasta i widać, że Poznań dzisiaj w ogóle inaczej wygląda. Jednak jak studenci rządzą, to i słoneczko świeci, ciepło.
Wczoraj super padało. Pan miał podobno zagrać na perkusji, ale się nie udało zrealizować tego planu.
Nie udało się rzeczywiście ze względu na posiedzenie Sejmu, ale chyba nieprzypadkowa była ta muzyka, która przed programem się pojawiła w Radiu Poznań, bo to rzeczywiście są te klimaty, więc obiecałem, że jednak do tego kiedyś tutaj dojdzie. I mam nadzieję, że będziemy mieli okazję rzeczywiście również na żywo zagrać.
To rozmawiajmy o poznańskich sprawach. Pół roku temu powiedział pan o kupującym przeznaczone do sprzedaży akademik Jowita zostaje. Dziś ci sami ludzie mówią, przestajemy ufać władzy, bo UM mówi o tym, że rozbierze budynek i zbuduje od nowa. Ten budynek powinien zostać, pana zdaniem?
Znaczy, ja mam do państwa jedną wielką prośbę. Zresztą do wszystkich. Prawda jest taka, że jeżeli chodzi o studentów, ja będę rozmawiał tylko i wyłącznie z samorządem studenckim. Czyli w sprawach studenckich, w sprawach akademików, stypendiów, będziemy rozmawiali z samorządem studenckim, a nie z całym szacunkiem, z jakimiś przebierańcami, którzy będą w imieniu studentów coś mówić i jeszcze mówią, że są związkami zawodowymi. Związki zawodowe są od ochrony miejsc pracy, od ochrony pracowników i wara im od studentów, w związku z czym nie będziemy po prostu poza samorządem studenckim i rektorami z nikim innym rozmawiać. Decyzję, jaką podejmie pani rektor i samorząd studencki, uszanujemy. Jedno jest pewne, ja po tym, co się działo tutaj w Poznaniu, wiem, że ten akademik będzie. I szczerze mówiąc, rzeczą drugorzędną jest, czy będzie wyburzony i zbudowany na nowo, bo prawda jest taka, że to zależy od rachunku ekonomicznego. No, rektorzy uczelni muszą również dbać o rachunek ekonomiczny. Może się okazać, że jest dużo taniej to wyburzyć i zbudować na nowo. To są jakieś szczegóły. Ja w ogóle tym się nie zajmuję jako minister nauki.
Jednak to tym ludziom, powiedział pan, Jowita zostaje. Dzisiaj oni są także w Kamiance. Protestują w krakowskim akademiku, który także miał być sprzedany. Dziś już wiemy, że Uniwersytet Jagielloński zapowiada, że tego nie zrobi. Protest, z tego co wiem, jeszcze trwa. Spójrzmy na problem szerzej. Co zrobić, żeby tych miejsc w akademikach było jednak więcej? Bo to jest potrzebne.
Czy prawda jest taka, że za to wszystko oczywiście odpowiadają władze uczelni? Mówiąc o tym, że Jowita zostaje, przecież mieliśmy to uzgodnione z władzami uczelni, które nie miały zamiaru sprzedawać tej nieruchomości, nie miały zamiaru niszczyć tego akademika. W związku z czym już przestańmy robić jakieś tam zadymy. Ja do tych ludzi, co to robią, apeluję, już dajcie sobie z tym wszystkim spokój, bo to jest skazane na porażkę. Decyzje w sprawie akademików będą podejmowały samorządy studenckie i rektorzy. I chcę powiedzieć, że akurat w tej sprawie krakowskiej, z tego co wiem, bo to jest jakaś drobna sprawa, to tam akurat samorząd studencki wydał stanowisko, że po pierwsze się od tego odcina, po drugie uważa, że trzeba ten budynek sprzedać i z tych pieniędzy wybudować nowy akademik. Mądre i logiczne, mówiąc krótko, więc jeżeli ktoś dzisiaj broni jakiejś rudery, która jest niezmieszkana od 5 lat, to znaczy, że to jest głupota. Po prostu to jest głupota.
W Poznaniu samorząd studencki także się odcinał od okupujących.
No dokładnie, więc to najlepiej świadczy o tym, że te działania, które ci okupujący prowadzą, są po prostu nielegalne. I mówię to brutalnie, ostro, ale taka jest prawda, bo musimy mówić prawdę.
Jest właściwie już chyba gotowa nowelizacja ustawy o społecznym budownictwie, która ma pozwolić finansowanie budowy akademików przez rządowe pieniądze. Kiedy to może być wszystko wdrażane?
Tak, rzeczywiście, no to jest to, o czym żeśmy rozmawiali. Od pół roku trwa proces legislacyjny, uzgodnienia międzyresortowe. Ja wczoraj, wyjeżdżając z ministerstwa i przyjadąc do Poznania, widziałem te uzgodnienia. My zgłosiliśmy uwagi do tego projektu jako ministerstwo. Więc pewnie należy się spodziewać w czerwcu, że na stronach kancelarii premiera pojawi się projekt tej ustawy.
To znacznie zwiększy zasoby akademików w Polsce w perspektywie kilku lat?
No przede wszystkim da możliwość uczelniom korzystania z tak zwanego funduszu dopłat. To jest taki fundusz, z którego korzystają samorządy i budują mieszkania na wynajem, czyli mieszkania o niskich czynszach, mieszkania komunalne. I my wpadliśmy na taki pomysł, żeby z tego funduszu również mogły korzystać uczelnie z przeznaczeniem na remonty i budowę akademików. I rzeczywiście tak się stało, jest zgoda koalicji na to, żeby tak to było. No i teraz jest tylko dyskusja o szczegółowych zapisach. No i pytanie co do wielkości tego funduszu. Na dzisiaj to jest kwota miliarda złotych. My chcielibyśmy, żeby to była kwota kilkukrotnie większa, nawet około 5 miliardów złotych. No ale to będzie kwestia rozmów z ministrem finansów. Jedno jest pewne, propozycja nasza jest taka, żeby minimum 10% tej kwoty było przeznaczone na remonty i budowę akademików. Więc jeżeli kilkaset milionów złotych co roku byłoby na remonty i budowę akademików, to sobie można wyobrazić, jak szybko by się udało ten problem rozwiązać.
Idziemy dalej z przeglądem nowych aktów prawnych. Kiedy konsultacje nowelizacji zmian w prawie o szkolnictwie wyższym?
Chcielibyśmy w połowie czerwca, bo szykujemy to już od 4 miesięcy. Konsultujemy, zresztą byliśmy przecież w Wielkopolsce, w Poznaniu. Spotykaliśmy się i z rektorami, ze studentami. Za chwilę jadę do Zielonej Góry, do Lubuskiego na podobne spotkanie. Więc konsultujemy, słuchamy środowiska i chcemy po tych konsultacjach w połowie czerwca przedstawić projekt zmian w ustawie do, podkreślam, konsultacji dalszych, to już formalnych konsultacji, bo w tej chwili to są nieformalne konsultacje, no ale one nam pokazują, w jaką stronę trzeba iść, więc w tej ustawie niewątpliwie musimy zmienić kwestie dotyczące stypendiów dla studentów, kwestie dotyczące ewaluacji uczelni, kwestie dotyczące wyboru władz uczelni, bo po tym doświadczeniu, jeżeli chodzi o wybory władz, to pewnie tą ustawę w tym zakresie trzeba zmienić, kwestie doktorantów, więc jest szereg rzeczy, które chcielibyśmy zmieniać, ale będzie to ewolucja, nie rewolucja, a ewolucja, bo widzę, że takie jest oczekiwanie ze strony środowiska, więc będziemy to w taki sposób robić.
Rewolucją mogłoby być łączenie uczelni. Te przepisy przybliżą nas do tego celu. Wiemy, że w Poznaniu takie starania są od lat. Federacja Uczelni Poznańskich, Uniwersytet Poznański.
Tak, tak, tak. To znaczy, ja rzeczywiście na każdym spotkaniu o tym mówię, bo uważam, że nieuniknione jest łączenie uczelni i to co do tego nie ma wątpliwości. Federalizacja, dzisiaj przepisy pozwalają na tą federalizację, nie ma żadnego problemu, natomiast ona niczego nie zmienia, bo federalizacja 3 uczelni to są dalej 3 rektorów, dalej 3 rektoraty, dalej 3 kanclerzy. To niczego nie zmienia, koszty są dalej te same. Natomiast jesteśmy skazani na łączenie uczelni, no bo lepiej, jeżeli te uczelnie są większe, mają większą ilość studentów, większą ilość kadry, wtedy jest szansa, że ich pozycja na tym rynku międzynarodowym będzie dużo, dużo lepsza, a poza tym przestanie mieć miejsce taka bratobójcza walka o studenta, no bo jak widzę, że na 3 uczelniach mamy wydziały informatyki, no to rodzi się problem, pytanie w ogóle po co? To jest po prostu bez sensu. Podbieranie kadry, podbieranie studentów, nakręcanie się, bez sensu.
Czy te przepisy pozwolą już na łączenie uczelni? Poznań, proszę państwa, to jest przykład dosyć wyjątkowy, bo tutaj tak naprawdę większość dzisiejszych uczelni publicznych bierze się z jednej Wszechnicy Piastowskiej, Uniwersytetu Poznańskiego, który został rozczłonkowany tak naprawdę przez władze komunistyczne po II wojnie światowej.
Tak, tak. Jeżeli chodzi o te przepisy, nie ukrywam, że po pierwsze, będą to decyzje władz poszczególnych uczelni, więc też wszystkich uspokajam, to nie będzie tak, że my, nie wiem, w ustawie wpiszemy obowiązek łączenia uczelni i wskażemy, która uczelnia z którą ma się połączyć.
Nie będzie aneksji
nie będzie żadnej aneksji, więc to też uspokajam. To musi być świadoma decyzja władz uczelni, to musi być świadoma decyzja senatów uczelni. To są naprawdę poważne sprawy, natomiast Natomiast naszą rolą jest stworzenie warunków do tego i nie ukrywam, że chcielibyśmy takie decyzje premiować w formie zwiększenia subwencji dla takich połączonych uczelni, żeby dać im od razu możliwość lepszego rozwoju, więc pewnie w niedługim czasie również będziemy o tych rozwiązaniach mówić i te rozwiązania będziemy przedstawiać.
Do końca maja ma się skończyć kontrola nowo powołanych kierunków lekarskich, medycznych w Polsce. Dotyczy to także naszego regionu?
Tak, tak. Jeżeli chodzi o państwa region, to są dwie uczelnie, które w tej chwili są kontrolowane. Przyznam się szczerze, szkoda, że tak się stało. Mamy w tym zakresie spory bałagan, ale on wynika z decyzji mojego poprzednika. System jest taki, jeżeli chodzi o kierunki lekarskie, nie tylko lekarskie. One wymagają pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która ocenia, jak dana uczelnia jest przygotowana do szkolenia studentów, do nauki studentów na poszczególnych kierunkach. Te kierunki, które się uruchomiły, nie miały pozytywnej decyzji Polskiej Komisji Akredytacyyjnej. W związku z czym, w zależności od tego, jaka to uczelnia, ta komisja miała różne zastrzeżenia co do i kadry naukowej, co do sprzętu, co do laboratoriów, co do zaplecza szpitalnego. Więc skoro była decyzja negatywna, minister nie powinien wydawać zgody na uruchomienie takiego kierunku. Ale okazało się, ku mojemu zdziwieniu, że taka opinia, ona nie zabrania ministrowi wydać pozytywnej decyzji o uruchomieniu kierunku. I tak się niestety stało. Ja nigdy tego nie zrobię i to zawsze publicznie zapowiadam. Jeżeli jakikolwiek kierunek w Polsce, na jakiejkolwiek uczelni nie będzie miał pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, nigdy nie wydam zgody na uruchomienie takiego kierunku.
I jeśli wyniki tej kontroli, która obejmuje m.in. Uniwersytet Kaliski w Wielkopolsce, będą negatywne, to te kierunki, jak rozumiem, będą zamykane. Pytam dlatego, że my w Wielkopolsce potrzebujemy bardzo lekarzy, zwłaszcza w tej części regionu. Jesteśmy jednym z gorszych województw, jeśli chodzi o dostęp do służby zdrowia.
No tak, tak, to jest fakt. Natomiast, jak słusznie pan redaktor powiedział, potrzebujecie lekarzy, a nie neolekarzy, czyli takich, co do których poziomu wykształcenia potencjalny pacjent będzie miał wielkie zastrzeżenia. Tego musimy pilnować, jakości nauczania, więc rzeczywiście, jeżeli nie będą te kryteria spełnione, a rozporządzenie jasno mówi, jakie są wymagania, jeżeli chodzi o kierunki lekarskie, to oświadczam, że nie będziemy kontynuowali tak działalności takich kierunków, natomiast na pewno nie może się to odbyć kosztem studentów, więc będziemy im też w tym pomagali. Wiem, że uczelnie medyczne już w tej sprawie wyraziły dobrą chęć i wolę, że będą przyjmować takich studentów.
W takim razie czekamy na wyniki kontroli państwa i moim gościem był minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek. Dziękuję za wizytę.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.
Do usłyszenia.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.